Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, witam was w niedzielę, wszystkiego najlepszego z okazji drugiej części tego weekendu. Oczywiście ten, kto ogląda mnie w niedzielę, niech da znać w komentarzu pod spodem. No właśnie, dzisiaj temat wydaje mi się, że arcyciekawy, bo też pokazuje, jaki będzie kierunek motoryzacji, a szczególnie tej motoryzacji spalinowej, bo Parlament Europejski 14 marca tego roku, czyli można powiedzieć, że kilka dni temu, przegłosował zapisy dotyczące normy emisji spalin Euro 7. No właśnie, 297 posłów było za, 190 było przeciw, a 37 wstrzymało się od głosów. I można powiedzieć, że ta norma Euro 7 już producentom od dobrych 3 lat spędzała sen z powiek, bo Unia Europejska już wielokrotnie mówiła, że ta norma ma niejako wykluczyć samochody spalinowe, żebyście, drodzy producenci, nie zastanawiali się już nad autami spalinowymi, żeby nie do końca wam się opłacało te auta robić, a co najwyżej, jeżeli już robicie, to po prostu płaccie kary od emisji CO2, które te auta emitują, i przez to sprzedawajcie więcej elektryków, żeby tę normę uśredniać. I dlatego producenci też tak mieszane obawy w ostatnim czasie mieli, a ostatnio to w ogóle poruszali się jak we mgle. No i właśnie, wszystkie media teraz głośno huczą, że norma Euro 7, która ma wejść w życie, została bardzo mocno złagodzona i w sumie motoryzacja spalinowa na nowo odżyła. Zatem zastanówmy się dzisiaj dokładnie, czy aby na pewno tak jest, bo nie do końca się z tym zgodzę, bo diabeł tkwi w szczegółach, a jest tam kilka szczegółów, które na pewno mogą się mocno odcisnąć na kieszeni obywateli i zapewne też na chęci produkcji. No właśnie, czy tylko spalinówek? Nie, bo ta norma również dotyka samochody elektryczne. I zaraz wam szerzej na ten temat powiem. A jeszcze moment dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi, czyli strony, gdzie możecie sobie przekalkulować wasze kochane autko, jeżeli kończy wam się w niedługim czasie polisa ubezpieczeniowa. Już bez względu, czy OC, AC, czy inne dodatkowe wynalazki, możecie przejść sobie w link w opisie tego filmu. Tam w opisie, korzystając z tego linku, poprzez ten link kalkulując sobie ubezpieczenie, gdy dokonacie zakupu takiego ubezpieczenia, możecie otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie tego ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają na wasze konto, a również dostaniecie link do tak zwanego polecania, dzięki któremu za każdą polecajkę możecie otrzymać 50 zł. Tam na stronie też jest zaznaczony, jaki maksymalny limit tych polecajek jest, ale jak najbardziej można sobie niezłą pensyjkę z tego uzbierać. Dobra, przejdźmy do materiału. Co z tym Euro 7? Tak na dobrą sprawę, od dobrych 2 lat mówiło się, że ta norma Euro 7 pierwotnie miała wejść w 2025 roku, z czego część producentów już mówiła, że w okolicach tego roku będzie rezygnowała z tworzenia nowych silników spalinowych, no bo po co tworzyć nowe silniki spalinowe na dobrą sprawę na kilka lat, i tak byli lekko zwodzeni tym, w jaki sposób mają wyglądać te nowe przepisy. Ale zwróćcie uwagę na jedno, od dobrych kilku tygodni spora część europejskich producentów zaczynała wypowiadać się na ten temat, nie, no w sumie to te spalinówki nie takie są złe, może faktycznie zaczniemy kontynuować ich jeszcze dalszą produkcję, przecież to nic takiego złego, owszem, elektryki, hybrydy też będziemy rozwijali, ale niech sobie te spalinówki zostaną. I to już dawało takie małe światełko w tunelu, że zapewne ten finalny projekt, który będzie przechodził przez Parlament Europejski, daje minimalne zielone światło. Z tego, co już wiemy, norma Euro 7 ma wejść zapewne w 2030 roku, może trochę wcześniej, zobaczymy, ale na pewno nie będzie to 2025 rok, a dla aut ciężarowych będzie to rok później. I od razu z założenia można powiedzieć jedno, że zarówno dla aut osobowych, jak i dostawczych do 3,5 tony, norma emisji Euro 7 względem emisji CO2 nie zmieni się w ogóle względem normy Euro 6. Emisja CO2 pozostanie na takim samym poziomie. I w teorii mógłbym w tym momencie zakończyć odcinek, powiedzieć papa, żegnajcie, rozejdźmy się. No ale tak nie jest do końca. No dobra, to pogadajmy sobie o szczegółach. No właśnie, względem normy emisji spalin, które emitują auta, można powiedzieć, że takim kluczowym, sztandarowym parametrem jest emisja CO2. Ale czy tylko i wyłącznie? No nie, w żadnym wypadku. Niezwykle istotne jest chociażby PM23, który w normie emisji Euro 7 zostanie zastąpiony PM10, co pokazuje, że auta emitują względem PM10, a PM23 od 11 do 184% więcej tychże substancji gwarancji, co pokazuje, że producenci będą musieli dodatkowo dostosować układy oczyszczania spalin, żeby one wyłapywały więcej tych cząstek. Dodatkowo wchodzi zupełna nowość, nie tylko dla aut osobowych, która będzie dotyczyła tego, jaka jest norma emisji pyłu z klocków hamulcowych, jak i emisji z pyłu pozostałego po oponach. I też tutaj będą wyłapywane PM10 i norma wynosi 7 mg na kilometr. Jestem ciekaw, jak to będzie obliczane. Zapewne będzie też to przerzucone na producentów klocków, jak i na producentów opon, co też pokazuje, że zapewne ceny tychże podzespołów będą szły w górę. I chyba najważniejszy paragraf z tego wszystkiego to to, że auto będzie miało wydłużoną tak zwaną sprawność. Ale nie chodzi tutaj o celowe postarzanie sprzętu, tylko chodzi o to, że na chwilę obecną samochody muszą zachować pełną sprawność, jeżeli chodzi o emisję, chodzi o auta spalinowe, do 8 lat i 100 tysięcy kilometrów. W myśl nowych zapisów Euro 7 będzie to do 10 lat, no, różnica 2 lat nie jest aż taka duża, ale do 200 tysięcy kilometrów. To też pokazuje, że producenci będą musieli dostosować układy recyrkulacji spalin do tego, żeby one wytrzymały o wiele dłużej. Co za tym idzie, na chwilę obecną te układy, które są stosowane w samochodach spalinowych, zapewne są niewystarczające. I już mówi się o tym, że minimum 2,5-3 tysiące euro trzeba będzie doliczyć do każdego z samochodów, żeby móc dostosować samochody do tychże norm. No właśnie, wspominałem też o tym, że ten temat ma dotyczyć również samochodów elektrycznych. Ale w jaki sposób? No w jeden sposób to przede wszystkim dotyczący klocków hamulcowych, chociaż akurat auta elektryczne korzystając z odzyskiwania energii i sposobu hamowania z tych klocków aż tak mocno nie korzystają, ale jak najbardziej pył z opon tak samo ich dotyczy. Ale czy to wszystko? Nie. Tak samo tutaj będzie dotyczyło pełnej sprawności. Na chwilę obecną w myśl zapisów auto musi zachować do 80% stanu swojej baterii użytecznej do 5 lat i 100 tysięcy kilometrów, a w myśl nowych przepisów musi zachować 70%, niektóre źródła podają, że 72%, do 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów, co też pokazuje, że technologię związaną z tworzeniem akumulatorów do aut elektrycznych również będzie trzeba delikatnie przeformatować. Chociaż patrząc na przykładzie wybranych marek, okazuje się, że akurat sprawność baterii jest ich mocną stroną, ale też nie każdej. No dobra, to co to oznacza dla nas jako przyszłych nabywców tego typu samochodów? Zapewne z jednej strony jest to zielone światło dla motoryzacji spalinowej. Zapewne te zapisy oczywiście są formą liberalizowania tego, co było planowane na 2025 i na wprowadzenie normy emisji spalin Euro 7 w tej pierwotnej wersji, gdzie to CO2 miało być naprawdę bardzo mocno ograniczone, gdzie miało się to przestać opłacać producentom, by tworzyć samochody spalinowe i już wcześniej przechodzić na auta elektryczne. Wielu producentów deklarowało, że między 2025 a 2027 całkowicie porzuci motoryzację spalinową. Ale widać w ostatnim czasie takie lekkie światełko w tunelu. Tak, podkreślam, ta norma na zapewne w myśl tych zapisów, oczywiście wyszło to z Parlamentu Europejskiego, jeszcze będzie konsultowane z krajami członkowskimi, ale raczej w tej formie przejdzie, pokazuje jedno, że tak, jest zielone światło do motoryzacji spalinowej, by ją jeszcze zachować dłużej i zapewne też to w czasie przesunie ten 2035 rok, bo nie po to się tutaj luzuje z jednej strony normę Euro 7, a z drugiej strony ją niejako przekłada w czasie, by tego 35 dochować, bo byłoby to absurdalne dla sporej części producentów, którzy by do 2030 roku mieli dostosowywać swoje silniki spalinowe, a w 2035 powiedzieć papa, wydaliśmy na tworzenie każdego silnika około 200 milionów euro i w tym momencie musimy się z nimi pożegnać, więc ta furtka jakaś zapewne pojawia się dla motoryzacji spalinowej, ale to za każdym razem będzie przerzucenie na klienta, bo dobrze wiemy, że dostosowanie auta do tych konkretnych restrykcji względem tych wymogów zapewne będzie bardzo dużym problemem i w moim przekonaniu, oczywiście wiem, że przyroda jest niezwykle istotna i trzeba o nią dbać, trzeba dbać nie tylko o to, co my teraz mamy, ale o pokolenia do przodu i wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie, ale tak zapewne jest, co nie zmienia faktu, że prędzej bym myślał o pod kątem starszych samochodów. Już te nowe naprawdę są restrykcyjne, podociągane, żeby zastanowić się, jakie układy recyrkulacji można byłoby stosować do starszych samochodów. Tym bardziej już pojawia się wiele furtek, między innymi chociażby stosowanych przez Toyotę, jak prototypowe opcje stosowania i konwersji na instalację wodorową, czy chociażby zakładanie specjalnych filtrów, które też wyłapują dodatkowe CO2 już w momencie wlotu do silnika samochodu. Furtek jest zapewne wiele, pewnie nie należy jeszcze płakać w tym momencie, ale widać, że trendy się zmieniają. Ta żelazna bariera 35 roku, ona powoli jest łamana w tym wszystkim. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, jaka czeka nas przyszłość, jeżeli chodzi o motoryzację. I tak sobie kątem oka spoglądam na zdjęcie mojej korwety wiszące na ścianie u mnie tutaj w biurze. 57 V8. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.